Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Do ewangelicznej czujności wykraczającej poza doczesność zachęcił wiernych Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Zaapelował też o międzynarodową solidarność z ofiarami powodzi w Azji. Za chwilę relacja z Castel Gandolfo. Śladami świętego Pawła podążają rowerowi pielgrzymi z Wilna. Z pątniczego szlaku opowiedzą oni o towarzyszącej im intencji, rychłej kanonizacji Jana Pawła II. Kanadyjska Polonia już po raz 25 pielgrzymowała do sanktuarium w Midland. Refleksjami z pątniczej drogi podzieli się z nami Magda Hoffman. Na koniec zaś ksiądz Arkadiusz Nocoń opowie o patronie obecnego tygodnia i roku, świętym Jacku. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ewangeliczna czujność przygotowująca wierzących na spotkanie z Chrystusem była tematem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówiąca o sługach oczekujących na powrót gospodarza pośrednio zapowiada wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta wskazuje na potrzebę zapatrzenia się w niebo i oderwania się od bogactw materialnych w przeważającej mierze złudnych. Na ziemi bowiem jesteśmy tylko wędrowcami ku prawdziwej ojczyźnie, która jest w niebie.
Dobrze zdawała sobie z tego sprawę pierwotna wspólnota chrześcijańska, która uważała się za przybyszów na tej ziemi i nazywała swoje ośrodki istniejące w miastach parafiami, co oznacza właśnie kolonie obcokrajowców, po grecku paroikoi. W ten sposób pierwsi chrześcijanie wyrażali to, co najważniejsze dla Kościoła, czyli wychylenie ku niebu.
Benedykt XVI dodał, że jest to dla nas zaproszeniem, abyśmy dany nam czas przeżywali w sposób mądry i przewidujący, biorąc pod uwagę to, co nas czeka jako rzeczy ostateczne. Śmierć, sąd ostateczny, wieczność, piekło i raj. I tak właśnie przeżywamy odpowiedzialność za świat, budując świat lepszy, stwierdził papież. Do pielgrzymiego wymiaru życia nawiązał on także pod koniec południowego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo, pozdrawiając przybyłych w różnych językach, w tym po polsku.
Witam obecnych tu Polaków! Za waszym pośrednictwem przekazuję moje pozdrowienie i wyrazy duchowej jedności wszystkim tuże w tych dniach pielgrzymują na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Niech trud wędrówki połączone z gorącą modlitwą przyniesie obfite owoce w życiu każdego pielgrzyma i rocznicowego społeczeństwa w Polsce. Niech Bóg wam błogosławi!
Przybywamy tuż przed uroczystością Matki Bożej Wniebowziętej. Polska jest krajem maryjnym. Wiadomo, nasza Matka w Częstochowie otacza nas macierzyńskim płaszczem. Stąd bardzo cieszymy się, że w tym miesiącu tak bardzo po maryjnemu przeżywanym naszej ojczyźnie możemy się właśnie spotkać z Ojcem Świętym.
Benedykt XVI przypomniał też o tragedii powodzi, jakie dotknęły w ostatnim czasie południowo-wschodnią Azję. Żywioł, który nawiedził szereg krajów regionu od Chin po Indie, spowodował setki ofiar śmiertelnych, a miliony pozbawił dachu nad głową.
Wyrażając najgłębsze współczucie narodom dotkniętym tym kataklizmem, wzywam wspólnoty kościelne do modlitwy za ofiarę i do wsparcia inicjatyw Solidarności, mających na celu złagodzenie cierpień tak wielu osób. Niech nie zabraknie tym naszym braciom i siostrom natychmiastowej i hojnej pomocy ze strony wspólnoty międzynarodowej.
Zwyciężać w Chrystusie. Te słowa świętego Pawła towarzyszą wileńskiej młodzieży pielgrzymującej na rowerach do Grecji szlakiem apostoła narodów. Pątnicy wyruszyli w czwartek spod Ostrej Bramy. Pielgrzymka zakończy się w Bazylice świętego Pawła w Rzymie. Młodzież modlić się będzie także przy grobie Jana Pawła II, ponieważ pielgrzymi trud ofiaruje w intencji rychłej kanonizacji papieża Polaka.
ksiądz Dariusz Stańczyk. Jesteśmy świadomi, że od przyszłego roku będzie ogłoszony rok świętego Pawła. Chcemy w miejscach pielgrzymowania świętego Pawła Apostoła modlić się o rychłą kanonizację sługi Bożego Jana Pawła II.
Albert Narwysz. Wileńska młodzież, szczególnie tutaj harcerze, bardzo kochają papieża i właśnie ku jego czci jest organizowana ta pielgrzymka.
Dorota Siwińska. Modlitwa przy grobach świętych w Krakowie to było szczególnym akcentem, jak również miasto papieża Wadowice, gdzie byliśmy w domu, gdzie urodził się Jan Paweł II.
Grupa składa się przede wszystkim z harcerzy Wileńskiego Chówca Maryi imieniem Pani Ostrobramskiej i także studenci należący do Forum Młodzieży Polskiej na Litwie.
To jest już moja piąta pielgrzymka rowerowa. Przede wszystkim pielgrzymki dają dużą siłę duchową na cały następujący rok. Te pielgrzymki są wyjątkowe tym, że jedziesz rowerem, a nie autokarem. Możesz czuć przyrodę, bliżej być do ludzi, zwiedzać i jak najwięcej zobaczyć sanktuariów, bazylik. Właśnie pielgrzymki dają to, że także poznajesz siebie głębiej, ponieważ masz czas do refleksji, masz czas do modlitwy, szczególnie kiedy jazda czasem wydaje się ciężka. Ale przede wszystkim może też ta grupa, która jedzie razem, to jest nauka życia w tej grupie. Jak również te wszystkie łaski, które dzięki pielgrzymce można uzyskać.
Chcemy przejechać na rowerach cały szlak świętego Pawła Apostoła. Będziemy poprzez modlitwę, także rozczytywanie się ponowne w listach świętego Pawła, jaki pisał do Tesaloniczan, czy do Filipian, czy do Koryntian. Będziemy w ten sposób studiowali też apostoła świętego Pawła.
Jest to już 14. pielgrzymka rowerowa organizowana przez studentów i harcerzy Wileńskiego Chówca Maryi. Wcześniej dotarli oni m.in. do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela i do grobu świętego Jana w Efezie.
Dziesięć tysięcy przedstawicieli Polonii wzięło udział w zakończeniu jubileuszowej 25. pieszej pielgrzymki do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup Antoni Długosz. Przedtem 600 pątników pokonało pieszo 150 kilometrów dzielących Toronto od Narodowego Sanktuarium Kanady. Pielgrzymkowymi refleksjami z drogi do Midland dzieli się Magda Hoffman.
Zaczęłam pielgrzymować 15 lat temu, w tym roku, w którym przyjechałam do Kanady. I poszłam na pielgrzymkę dlatego, że w Polsce też chodziłam i chciałam to kontynuować tutaj. Byłam trochę zaskoczona, bo pielgrzymka była zupełnie inna niż w Polsce. Warunki pielgrzymowania są kompletnie inne. Reakcja ludzi na nas pielgrzymujących tutaj w Kanadzie jest zaskakująca, bo ludzie nie rozumieją tej takiej istoty pielgrzymowania w ogóle. Po co się wysilać, jak można wsiąść w autobus albo w samochód i pojechać do Midland? A najtrudniejszym dniem chyba jest pierwszy dzień, dlatego że dochodzi do mnie taka myśl, że przed nami ponad 100 kilometrów, które trzeba przejść. No i tak człowiek się w środku coś mu mówi, po co się wysilać i po co w ogóle iść, i to jest nie do przejścia i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki najtrudniejszy moment właśnie, żeby tak zadać sobie ten taki dodatkowy trud i jednak zrobić pierwszy krok i wyjść z tą pielgrzymką. Jest taki czas, kiedy dochodzimy na nocleg i trzeba rozbić namioty i trzeba zrobić coś do jedzenia i człowiekowi się tak kompletnie nie chce. Ale to też jest taki moment, kiedy trzeba się zebrać w sobie i pokonać to lenistwo i zrobić ten krok i rozbić namiot i przynieść wodę i umyć się i tak dalej, i tak dalej. A najtrudniejszym dniem chyba w sumie na pielgrzymce to jest ten dzień po pielgrzymce, poniedziałek, kiedy już jesteśmy w domu, już nie ma pielgrzymki i trzeba czekać następne 360 dni do kolejnej pielgrzymki. Pamiętam dwie pielgrzymki, które były wyjątkowe. Jedna, nie wiem w którym to było roku, ale tematem było cztery prawa życia duchowego. I tak bardzo zapamiętałam pierwsze prawo, które mówi, że Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan. Byłam wtedy, pamiętam, w high school i tak człowiek zawsze myśli, co ma tam robić w życiu i tak troszeczkę kombinuje, jakby sobie życie zorganizować. I to było takie fajne, że ktoś już ma dla mnie jakiś plan. Drugą taką pielgrzymką, to taka pielgrzymka w cudzysłowie, to była w tamtym roku, kiedy nie mogłam iść fizycznie na pielgrzymkę, bo przeżywaliśmy śmierć mojego taty. Mimo tego, że nie byłam z pielgrzymami, nie szłam koło nich, to czułam bardzo obecność i modlitwę tych ludzi, którzy w tym tygodniu, kiedy mój tato odchodził z tego świata, kiedy oni szli do Midland i kiedy modlili się za naszą rodzinę, o siłę dla nas, o spokojną śmierć dla taty, poczułam moc modlitwy, jak bardzo ważna jest modlitwa i jak bardzo dużo daje modlitwa. kiedy wchodzimy do Milan, to jestem tak kompletnie zmęczona, że już nie mam siły na nic, a przed nami jeszcze, nie wiem ile, ale 60 stopni schodów do pokonania, żeby wejść do sanktuarium, trzeba jeszcze wdrapać się na taką olbrzymią górkę. Ale to są też takie łzy radości, że jednak doszliśmy, że ludzie są szczęśliwi, że pokonali ten trud. I jest też bardzo pięknie, jak wchodzimy w niedzielę, idziemy pielgrzymką wśród tego tłumu, który czeka już na placu przed ołtarzem polskim. Czuję się tak trochę, jak wchodziliśmy w Polsce na Jasną Górę. Też zawsze tłumy ludzi już były na placu i byliśmy witani przez ojców Paulinów. Tak samo tutaj jesteśmy witani przez księży, przez biskupa, którzy przyjeżdżają na uroczystość. To jest takie piękne, taki kawałek Polski wtedy tutaj w Kanadzie odczuwam. Fajne uczucie, naprawdę.
O pielgrzymowaniu do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland mówiła Magda Hoffman. A teraz czas na niedzielną rubrykę.
Święty tygodnia.
Jacek.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W piątek 17 sierpnia obchodzimy w Kościele Polskim wspomnienie świętego Jacka Kapłana. Naszą cotygodniową rubrykę powinniśmy właściwie zatytułować dzisiaj nie tyle Święty Tygodnia, co Święty Roku. W tym roku obchodzimy bowiem 750-lecie śmierci tego najbardziej znanego w świecie polskiego świętego, nazywanego także apostołem północy. Urodził się w Kamieniu na Śląsku u schyłku XII wieku. Pochodził z rycerskiego rodu Odrowążów. Pierwsze nauki pobierał prawdopodobnie w krakowskiej szkole katedralnej u samego Wincentego Kadłubka. Później były studia teologii i prawa kanonicznego w Paryżu i Bolonii. Przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem kapituły krakowskiej. Droga do kolejnych zaszczytów wydawała się być tylko kwestią czasu. 24 lutego 1221 roku nastąpił jednak w jego życiu przełom. Miał wtedy dojść do spotkania ze świętym Dominikiem. Data ta zaważyła nie tylko na jego własnym życiu, ale miała również znacząco wpłynąć na historię Polski. Święty Dominik przyjął Jacka do swego zakonu, pisał biograf świętego lektor Stanisław. Oblukł go w habit, przez cały rok zatrzymał przy sobie, wdrożył w pokorę, czystość i dopuścił do ślubów. Następnie wraz z kilkoma innymi braćmi wysłał go do Polski. Życie chrześcijańskie w kraju nad Wisłą dalekie było w tamtym czasie od wzorców autentycznego chrześcijaństwa, a jego mieszkańcom potrzebna była gruntowna reewangelizacja. Problemem Polski nie były jednak herezje, jak w innych krajach Europy, ale właśnie powierzchowność chrześcijaństwa. Przed polskimi dominikanami stały więc dwa zadania. Misja zewnętrzna do ościennych krajów pogańskich i misja wewnętrzna do serc i umysłów Polaków. W obydwu przypadkach potrzebą chwili było stworzenie w kraju sieci klasztorów dominikańskich jako bazy nowej ewangelizacji. Misji tej podjął się właśnie Jacek, który okazał się znakomitym organizatorem. Nade wszystko jednak był on gorliwym misjonarzem, który jako wędrowny kaznodzieja o żebranym chlebie przemierzył nie tylko Polskę, ale także Austrię, Czechy, Morawy. Mimo ogromnych niebezpieczeństw dotarł także do pogańskich Prusów i Litwinów. Dotarł również do prawosławnych Rusinów, pomimo ich niechęci. Niektórzy twierdzą, że głosił także Ewangelię w Skandynawii, a nawet w Azji. Jedno wszak nie ulega wątpliwości, że jeśli wiek XIII był w naszym kraju okresem wielkiego przebudzenia religijnego, jeśli zaowocował ożywieniem pobożności ludowej i był pierwszym stuleciem świętych w Polsce, było to w dużej mierze zasługą świętego Jacka i zakonu dominikanów. Jak wielka była jego rola i wkład w dzieło tej drugiej, pogłębionej ewangelizacji Polski, najlepiej uświadamia fakt, że trzy podstawowe cechy jego apostolstwa, które starał się zaszczepić w narodzie, a mianowicie kult eucharystyczny, kult maryjny i nacisk na indywidualną spowiedź, pozostały do dnia dzisiejszego wyróżnikiem polskiej duchowości na tle innych narodów Europy. Naznaczenie kultu eucharystycznego i maryjnego w jego nauczaniu wskazują także atrybuty, z jakimi przedstawiany bywa w ikonografii, czyli monstrancja i figura Matki Bożej. Święty Jacek był duszpasterzem w szerokim tego słowa znaczeniu. Dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy, był duszpasterzem totalnym. Wrażliwy na ludzkie potrzeby i bolączki i starający się im zaradzić. Warto podkreślić ten niezwykle ludzki, dobrotliwy charakter tej postaci, która głosząc Ewangelię i wzywając do nawrócenia, nie piętnowała, nie rzucała na ludzi gromów. To on sam raczej był takim śląskim pieronem, twardym i odpornym na przeciwności, ale o łagodnym, gołębim sercu, wrażliwym na los każdego człowieka. Mówi się, że szczególną troską otaczał matki proszące o zdrowie dla swoich dzieci, którym poprzez modlitwy i cuda starał się ulżyć w cierpieniu. Należałoby także wspomnieć o słynnych pierogach świętego Jacka, którymi ponoć w czasie wielkiego głodu miał nakarmić rzesze biednych. Jest w tej legendzie jeszcze jeden rys jego śląskiej natury, której bliżej zawsze do czynu sam te pierogi wymyślił i zrobił, aniżeli do pióra. Święty Jacek, jak wiadomo, nie pozostawił po sobie żadnych pism. Tym, co najbardziej jednak zaważyło na jego skuteczności misyjnej, była spójność religijnego doświadczenia z głoszonym przez niego słowem. Contemplari et contemplata aliis tradere. Kontemplować, a owoce kontemplacji przekazywać innym. Kiedy wyczerpany forsownymi podróżami misyjnymi umierał po dłuższej chorobie w Krakowie w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1257 roku, nie tylko chrześcijaństwo w Polsce było inne niż to, które zastał. Inna była również Polska. Ze względu na jego działalność ewangelizacyjną i skutki, jakimi zaowocowała, nie brak więc takich, którzy nie boją się go nazwać wielkim Europejczykiem oraz takich, którzy uważają go za największą polską postać historyczną XIII wieku i jednego z najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy. W samym Krakowie mówiono o nim Lux ex Silesia, światło ze Śląska, ponieważ wprowadził światło w polskie ciemności, oświecił wiarą serca Polaków i zapalił ich do rzeczy wielkich. Wszechmogący wieczny Boże, dzięki Twojej łasce, święty Jacek, przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów. Za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.